Popołudnie Wnet.
Zostajemy w Popołudniu Wnet na chwilę przy sprawach krajowych. Przy telefonie Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu doktorowi, dzień dobry państwu.
No i opowiadamy nie od dziś historię afery GetBack. Teraz nowy rozdział się otwiera, bo zdaje się, że wystartowała specjalna podkomisja w Sejmie, która ma badać dokładnie tą sprawę i ma rozwikłać, jak do tego doszło, że 10 tysięcy polskich obywateli straciło miliardy złotych na tej aferze.
Tak, szanowni państwo, no w dniu dzisiejszym ruszyły prace w zasadzie naszej stałej podkomisji sejmowej, która ma za zadanie właśnie wyjaśnić tą aferę oraz tak naprawdę również zająć się pokrzywdzonymi, poszkodowanymi, tak, czy to przez spółkę GetBack, czy to przez Idea Bank, czy to przez innych firm, które no, postępowały nieuczciwie, tak. Dzisiaj podczas komisji poruszyliśmy również sprawę tak zwanej uchwalenia, no, nasza propozycja jako stowarzyszenia od razu tak na szybko, żeby no, spróbować odzyskać powiedzmy od wszystkich podmiotów poszkodowanych sumarycznie jest powyżej 9 tysięcy obligatariuszy, żeby tak naprawdę została uchwalona ustawa o piramidach finansowych, która dawałaby narzędzie prokuratorii generalnej lub prokuratorowi generalnemu egzekwowania wszelkich przychodów pochodzących z przestępstwa, jakim jest piramida finansowa. Nieważne, czy to było w dobrej wierze, czy w złej wierze, tak? Chcieliśmy naprawdę, żeby taka specustawa była uchwalona, która tak naprawdę pozwoli no, wyegzekwowanie tak, tych wszystkich przychodów z takiej działalności różnego rodzaju firm zaangażowanych w ten cały przestępczy tak naprawdę no, w ten proceder, tak? Kolejną rzeczą na pewno wnioskowaliśmy, nasze stowarzyszenie wcześniej wystąpiło z określonymi punktami do komisji, żeby stała podkomisja do sprawy właśnie tej sytuacji poszkodowanych osób fizycznych w aferze GetBack, no wystąpiła z szereg wnioskami do właśnie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, żeby Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazał szereg dokumentów, które są niezbędne w pracy takiej podkomisji. Do dnia dzisiejszego, z tego co mi jest wiadome, to został przekazany podkomisji jedynie raport dotyczący sytuacji wokół spółki GetBack, tak? Ale ten raport, my go jako stowarzyszenie mamy od podkomisji, ten raport tak naprawdę nie zawiera żadnej takiej informacji w zasadzie, no, która jest gdzieś tam mediom nieznana. To w zasadzie taki raport, że kompilacja zbioru informacji, który był gdzieś tam w mediach, ale tak naprawdę ten raport nie przedstawia nic nowego, tak? A żeby komisja pracowała, no musi ustalić co najmniej, co ustaliły wcześniej urzędy, czyli właśnie Komisja Nadzoru Finansowego względem i podmiotów oferujących, czyli nieuczciwie postępujących odnośnie obligacji, tak, i samej spółki GetBack, prawda, czyli wszelkiego rodzaju podmiotom zaangażowane w ten proceder, no, spółki, raporty, protokoły, no i komisja musi pobrać te rzeczy z KNF-u. No, a KNF, zapewne państwo wszyscy wiecie, aktywnie oporuje, cały czas się zasłania tajemnicą zawodową, bankową, nie wiadomo jaką, tak naprawdę również odmawia w udostępnieniu też poszkodowanym poszczególnych dokumentów, które mogą być na przykład wykorzystywane już jako materiał dowodowy, że na sali sądowej, prawda, w postępowaniu cywilnym, więc też tą decyzję dzisiaj podjęliśmy, żeby tak naprawdę, no co najmniej komisja musi pozyskać te dokumenty, które są potrzebne do pracy komisji, tak, więc komisja na pewno się zwróci do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o pozyskanie tych dokumentów. No i tak naprawdę, no już dalej, już jak będą kolejne posiedzenia, będziemy się zastanawiać, jak również i aktywizować wymiar sprawiedliwości, żeby tak naprawdę ludzie mogli już zacząć odzyskiwać te utracone środki finansowe, tak w dużym skrócie.
A kiedy pan patrzy na zaangażowanie posłów, to jest tak, że wszystkie kluby chcą tą sprawę rozwiązać, że posłowie są zaangażowani i rzeczywiście pomagają wam w, i w dochodzeniu do sprawiedliwości, w gromadzeniu dokumentacji, która potem może być wykorzystana przed sądem i w ogóle mają taką wolę polityczną, żeby tą sprawę wyjaśnić w całości.
Ja może jeszcze tak, jak najbardziej wola polityczna jest, ponieważ również podczas dzisiejszego posiedzenia naszej podkomisji stałej, my jako przedstawiciele stowarzyszenia naszego zwróciliśmy się do posłów o zlecenie niezależnej analizy wpływu działań, prawda, na spółki GetBack, na rynek wierzytelności, czyli wszelkiego rodzaju portfele, tak, które były kupowane za środki opożyczone od obligatoriuszy, prawda, żeby taką analizę wykonało Biuro Analiz Sejmowych. Tak chociażby mamy podejrzenie, że niektóre transakcje były znacznie przepłacane powyżej ich rynkowej wartości, żeby taką analizę niezależnie od KNF-u podjęło Biuro Analiz Sejmowych. Ale oczywiście, wracając do meritum pytania, jak najbardziej, wola polityczna jest. Nie ma tutaj żadnych, absolutnie podczas dzisiejszego posiedzenia komisji nie było żadnych rozbieżności. Każdy klub poselski, czy to jest Prawo i Sprawiedliwości, Nowoczesna, Kukiz, Platforma Obywatelska, każdy przedstawiciel ugrupowania politycznego chce wyłącznie pomóc poszkodowanym obywatelom w Polsce, żeby czy to będzie zastosowane takie rozwiązanie, czy inne, czy powiedzmy, takie dokumenty będą wydobyte, czy inne, czy powiedzmy jakieś wspólne, prawda, czy wspólne będą wystąpienia, chociażby nawet czy do Ministerstwa Sprawiedliwości, czy do Prokuratury Generalnej, żeby pewne rzeczy móc jeszcze, powiedzmy, ulepszyć, zmodyfikować, no to jest wspólny mianownik, żeby pomóc, tak. Nie ma absolutnie żadnych takich, nie wiem, jakichś politycznych rozbieżności, czy jakichś innych rzeczy, które tak naprawdę dzielą poszkodowanych na tych, czy na innych. Nie, to jest jakby czynnik społeczny jest najwyższy, tutaj nie ma żadnej polityki, to wyłącznie taka podkomisja ma nam pomóc poszkodowanym.
Zobaczymy, jakie będą efekty pracy, bo w KNF-ie zmieniło się kierownictwo, a jak rozumiem, polityka wobec państwa pozostaje bez zmian.
Oczywiście, polityka wobec stowarzyszenia, wobec poszkodowanych pozostaje bez zmian. Dalej nie możemy wydobyć podstawowych dokumentów, które są potrzebne, no, chociażby na drodze cywilnej, mając na uwadze wszelkiego rodzaju raporty, protokoły z kontroli podmiotów nadzorowanych, tak, które no tak naprawdę zaświadczają szereg nieprawidłowości, gdzie już jedyny urząd specjalistyczny stwierdził szereg naruszeń, które tak naprawdę mając w ręku poszkodowany może iść do sądu cywilnego i wygrać praktycznie każdą sprawę. Takie dokumenty nie są udostępniane. No sami państwo wiecie, cały czas się zasłania jakąś tajemnicą szeroko pojętą, bezgraniczną, zawodową, bankową. Nawet nie chcą rozważyć, żeby takie elementy, jeżeli tam występuje tajemnica bankowa, my nie potrzebujemy wiedzieć, nie wiem, dane jakichś tam poszczególnych transakcji, tylko takie dane zawsze mogą być ocenzurowane, żeby nam przedstawić taki dokument. No jaki mechanizm przestępczy tak naprawdę, no bo inaczej tego nazwać nie można, stwierdził już jedyny urząd w Polsce, jakim jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w podmiotach nadzorowanych, że środki po prostu wyparowały, tak? No bo inaczej tego nie nazwać, tak? Jest, te dokumenty dalej są nieudostępniane, no niestety, no. Może powinniśmy poprosić pana premiera Mateusza, pana premiera Rzeczypospolitej, pana Mateusza Morawieckiego, żeby po prostu nam zaczął pomagać, tak? Jeżeli KNF no stwarza opory, tak? No to będziemy na pewno, myślę, że w ramach współpracy z kancelarią premiera tą kwestię również poruszać, tak?
To są kolejne działania. Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
I będziemy śledzić tej rozmowy, wracać i będziemy wyjaśniać krok po kroku, jak to było z aferą GetBack i gdzie są pieniądze z tej afery, bo to jest w tej chwili, zdaje się, najbardziej istotne. To było krótkie połączenie, a teraz piosenka, ale Cepelinów poprosimy, bo to podobno bardzo ładny utwór jest. Posłuchajmy. No to co, jak zagrali Cepelini, to nasze myśli mkną do Wielkiej Brytanii, mkną do Londynu, gdzie jest pewnie gdzieś koło Londynu Aleks Sławiński, korespondent Radia Wnet w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Mam nadzieję, że w Polsce jest piękniejszy dzionek niż tutaj, bo tu nie tylko atmosfera pogodowa, ale widzę, że polityczna nie skłania do radości.
Brexit coraz bliżej. My często, i to ta częstotliwość niestety się będzie zwiększać do 29 marca, kiedy się rozstrzygnie, czy Brexit będzie twardy, czy będzie odłożony w czasie, czy może wcześniej jakaś umowa będzie wynegocjowana i podpisana, bo to jest wbrew temu, co może wyglądać z polskich mediów. Bardzo istotna kwestia, nie tylko geopolityczna, nie tylko dla Unii Europejskiej, ale także dla polskiej gospodarki. Dzisiaj jest taka informacja, że rozmowy na takim szczeblu technicznym między urzędnikami Komisji Europejskiej a negocjatorami z ministerstw, z rządu Wielkiej Brytanii spełzły na niczym. Nie ma żadnego rozwiązania, są w martwym punkcie, tak mówi przedstawiciel Komisji Europejskiej. Czy w Londynie czuć to napięcie, że za kilka tygodni, za 3 tygodnie być może wyspa zostanie odcięta barierą celną i stawkami celnymi od kontynentu?
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą barierę, to tak szybko nie nastąpi, ponieważ wiemy, że Wielka Brytania już szybciutko sobie poszukała w ciągu ostatnich miesięcy czy nawet lat rozmów bilateralnych z różnymi swoimi partnerami, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza Unią Europejską. Więc o samą Wielką Brytanię ja bym się raczej nie obawiał, ponieważ Brytyjczycy są mistrzami negocjacji i potrafią ocenić rzeczywistość. Natomiast bardziej bym się obawiał właśnie tego usztywnienia strony europejskiej. Gdyż za każdym razem, kiedy dochodzi do jakichkolwiek rozmów i pewne sprawy nie są organizowane, przepychane, to nawet nazwę, w taki sposób, w jaki europejscy urzędnicy by chcieli to widzieć, za każdym razem jest usztywnienie, za każdym razem jest pewna ruptura, za każdym razem jest powstrzymanie rozmów i za każdym razem te wnioski są niepewne, niejasne, ponieważ okazuje się, że urzędnicy europejscy po prostu chcą jak zwykle dyktować pewną sytuację zamiast traktować brytyjskich partnerów jak partnerów. Z tej strony kanału wygląda to bardzo smutno, ponieważ im bardziej sztywna jest pozycja europejskich partnerów, tym bardziej sztywna będzie również pozycja Brytyjczyków, a szczególnie tych, którzy dążą do twardego Brexitu, którzy chcą powiedzieć: nie, my nie zgadzamy się na wasze układy, nie zgadzamy się na wasze rozwiązania. I wydaje mi się, że to jest po prostu wojna nerwów w tym momencie. Mamy kilka tygodni do daty Brexitu, ale prawdopodobnie okaże się, że ta data zostanie przesunięta, ponieważ już nawet brytyjscy ministrowie mówią, że to będzie nam na rękę. Nam, czyli Brytyjczykom, żeby przesunąć Brexit w czasie. Jak wiemy, już za kilka miesięcy, za kilka tygodni i w Parlamencie Europejskim dojdzie do wyborów. I kto wie, czy przyszła ekipa nie będzie na tyle inna, na tyle nowa, żeby nie zmienić po prostu swojego podejścia do sytuacji brexitowej. Że być może z nimi będzie troszeczkę łatwiej negocjować niż z socjalistami i neoliberałami, którzy teraz rządzą Unią Europejską. Być może nawet Brytyjczykom będzie to na rękę, żeby przesunąć po prostu ten termin. Chociaż niektórzy, tak jak na przykład szefostwo Partii Pracy, chcieliby przesunąć tak daleko, żeby rozmyć ten temat i być może doprowadzić do kolejnego referendum, które by doprowadziło do całkowitej likwidacji Brexitu. Więc wydaje mi się, że wszystkim ludziom w tym momencie jest bardziej na rękę poczekać i popatrzeć, zobaczyć jak będzie.
Pytanie, jakie to będzie budzić reperkusje także na scenie wewnątrz brytyjskiej. Czy przypadkiem to także nie rozbije tego duopolu między partią liberalną, między partią pracy a partią konserwatywną, bo takie ruchy już się zaczęły właśnie na kanwie braku porozumienia co do Brexitu.
Tak, już jakiś czas temu Partia Demokratyczna stwierdziła, że będzie przejmować deputowanych zarówno z Partii Konserwatywnej, jak i z Partii Lejberzystowskiej i będzie budować swój kapitał właśnie na tym niezdecydowaniu. Okazuje się, że całkiem nieźle to działa, ponieważ już zaczyna się budować kolejne koło polityczne wewnątrz Parlamentu Brytyjskiego. Odchodzą zarówno skrajni lewacy z Partii Pracy, jak również i niezadowoleni z tego, że Brexit nie wychodzi tak, jak powinien, z Partii Konserwatywnej. Okazuje się, że w tym właśnie kole zaczynają się gromadzić deputowani, którzy są z zupełnie innych frakcji, a mimo wszystko jednak chcą zbudować swoją własną organizację, swoje własne koło, swój własny klub parlamentarny. Pamiętamy, jak to miało miejsce w latach 80., kiedy coś podobnego się wydarzyło, gdy zarówno z Partii Pracy, jak i z Partii Konserwatystów wyszło trochę deputowanych i po pewnym czasie przeszli do Partii Demokratycznej. Zostali oni po prostu wchłonięci i to przestało funkcjonować. I w tym momencie widzimy dokładnie tą samą sytuację. Ci deputowani, przechodząc do nowego klubu, mają, mam nadzieję, że cokolwiek nowego zrobią. Wydaje mi się, że to będzie krótkotrwała historia polityczna, ponieważ oni prędzej czy później rozmyją się w tym świecie politycznym. Na pewno ci ludzie chcą coś osiągnąć, chcą czegoś dokonać, ale nie wydaje mi się, żeby w dzisiejszej rzeczywistości oni w ogóle mieli jeszcze cokolwiek do powiedzenia. My po prostu w tym momencie czekamy, co się wydarzy. I widać, że ostatnie wydarzenia w Brukseli i ostatnie wydarzenia w ogóle w brytyjskim parlamencie wskazują nas na to, żebyśmy usiedli, popatrzyli i poczekali. Będzie jeszcze nie jeden dosyć historyczny i dosyć spektakularny ruch, ja w to wierzę, ale zobaczymy po prostu, czy on cokolwiek przyniesie. Jak na razie to jest wojna nerwów.
To jest swoisty poker polityczny. A jeszcze pytanie, jak na ten poker reagują sami Brytyjczycy, bo w Polsce media żyją tematami innymi. Dzisiaj tematem politycznym dnia jest zabranie przez szefa gabinetu politycznego premiera pana Marka Suskiego tablicy z układem Kaczyńskiego, która stała przed siedzibą klubu politycznego Platforma Obywatelska w Sejmie. Tym żyją polskie media. Być może w Wielkiej Brytanii media i ludzie jednak tym Brexitem żyją. Czy to jest też taki temat, który gdzieś tam się toczy w tle gabinetów i rozmów technicznych między urzędnikami i nie schodzi na poziom realnych obaw, dysput i troski zwyczajnych Brytyjczyków?
Przede wszystkim Brexit zaczyna męczyć obywateli brytyjskich. Oni coraz niechętniej o tym mówią, coraz bardziej czują się rozczarowani właśnie tymi wszystkimi gierkami politycznymi i na pierwsze tło zaczynają wychodzić inne tematy, jak między innymi, szczególnie w Londynie i szczególnie w największych miastach brytyjskich, ogromnie wzrastająca przestępczość, szczególnie morderstwa przy użyciu noża. Ostatni tydzień to są tematy praktycznie już od piątku bodajże, kolejnych morderstw. Praktycznie codziennie słyszymy o tym, ilu młodych ludzi ginie w przestępstwach związanych z użyciem noża. Najbardziej głośną sytuacją była informacja ze wschodniego Londynu sprzed paru dni, gdy znaleziono 17-latkę zadźganą z nożem w plecach tuż obok placu zabaw. To jest rzecz, która przede wszystkim Brytyjczyków w tym momencie interesuje. Co z tym się stanie? Jak na razie władze nie mają żadnego pomysłu na zmniejszanie tej przestępczości, która do tej pory spadała. I kiedy okazało się, że w Londynie Sadiq Khan, pierwszy islamski mer, otrzymał swój stołek, nagle ta przestępczość znowu zaczęła wzrastać. To samo widzimy w Birmingham, to samo widzimy w Bristolu, to samo widzimy w większości dużych miast, że przestępczość, która do tej pory z roku na rok spadała, zaczyna strasznie wzrastać. W tym momencie podobno przestępczość z użyciem noża jest wyższa, ilość morderstw jest wyższa niż gdzieś w Bronxie w Nowym Jorku. I nie zapominajmy, że tam w Ameryce ludzie mają prawo do posiadania broni. Oni są wszyscy uzbrojeni, a przynajmniej teoretycznie mogą nosić broń. Tutaj w Wielkiej Brytanii nie można nosić ani noża, ani nawet śrubokrętu w kieszeni, a mimo wszystko ilość morderstw wzrasta w zastraszającym tempie. To jest przede wszystkim temat. W tym momencie Brexit jest rzeczą drugoplanową dla przeciętnego Brytyjczyka. Poza tym innym tematem jest chociażby wprowadzenie tak zwanego Universal Credit, czyli zasiłków, które będą zupełnie rewolucjonizowały system zasiłków w Wielkiej Brytanii. To zostało powstrzymane w ciągu ostatnich kilku miesięcy. O czym ja mówię? Do tej pory było 7 lub 8 głównych zasiłków dla osób, które poszukują pracy, dla osób niepełnosprawnych, dla osób, które mają dzieci, dla osób, które mają małe dochody i potrzebują dodatków do domu. I w tym momencie chciano to zmienić w jeden wielki mega zasiłek, który będzie liczony na podstawie punktów, które będą przysługiwały osobom, które starają się o ten zasiłek. Niestety to zostało wstrzymane. Dla Brytyjczyków jest to ważniejsze niż Brexit, ponieważ to dotyczy bezpośrednio ich życia. I tych tematów jest więcej. Przede wszystkim właśnie przestępczość i zasiłki. Mi się wydaje, że to są dwie rzeczy, którymi dzisiaj żyją Brytyjczycy.
I tym też żyje Aleks Sławiński, który obserwuje, podgląda codziennie życie Brytyjczyków, i to publiczne, i to prywatne. I to tak, i tutaj już do innych sfer życia nie będę przechodził. Aleks Sławiński, korespondent Radia Wnet z Londynu. Dzięki wielkie. Trzymaj się i do zobaczenia, i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
No właśnie, bo to popołudnie Wnet na 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i na www.net.fm na całym świecie, także w Wielkiej Brytanii. To teraz piosenka. Dużo żeśmy grali i śpiewali po anglosasku, to teraz zaśpiewajmy i zagrajmy po polsku. Adam Struk i Stanisław Sojka śpiewają poezję, ale tak naprawdę śpiewają, nie recytują, tylko po prostu śpiewają teksty jednego z wybitniejszych polskich poetów.